Przybyłam.
Punktualnie. Czy ja dobrze siedzę, czy muszę się przesunąć? Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Chciałabym poinformować, że komisja jest nagrywana. Nagranie jest załącznikiem do protokołu, które jest informacją publiczną. Nagrywana, dobrze, tak. Chciałam. Dobrze. Szczegółowa informacja znajduje się na drzwiach. Jeśli nie wyraża Pan Pani zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie dotyczącym rozpatrywania Pani Pana wniosku, pisma, skargi, proszę o niezabieranie głosu. Tematem dzisiejszego naszego spotkania jest sprawozdanie z pracy zespołu interpersonalnego. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. I wtedy będziemy po kolei chyba nie omawiać. To poproszę.
Zespół interdyscyplinarny w obecnym kształcie działa od czasu, kiedy została znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, czyli od 2011 roku. Obecnie przewodniczącą zespołu jest pani Magdalena Wojciechowska, które razem z zastępczynią swoją przygotowały sprawozdanie za rok ubiegły w kształcie przekazanym do Państwa wiadomości. Jeżeli chodzi o liczbę procedur niebieskie karty, które były realizowane w roku ubiegłym, w zasadzie można powiedzieć, że jest to liczba taka w tej chwili względnie stała w stosunku do roku 2017, ponieważ w zasadzie 44 były prowadzone procedury niebieskie karty, natomiast w 2017 roku o dwie karty więcej. Jeżeli chodzi o grupę beneficjentów, która była objęta działaniami zespołu, to przede wszystkim taka zmiana nastąpiła, jeżeli chodzi o tutaj młodzież, dzieci i młodzież. W roku 2017 tylko 4 przypadki były stosowania przemocy względem dzieci, natomiast w roku ubiegłym liczba ta wzrosła do 12. I tutaj koleżanki właśnie przekazały taką informację, że było w zasadzie te akty przemocowe spowodowane były różnego typu uzależnieniami dzieci i młodzieży. Chodzi oczywiście o jakieś substancje psychoaktywne również, natomiast też taka niepokojąca rzecz, uzależnienie od po prostu internetu, smartfonów i tak dalej. Rodzice, nie wiedząc jak sobie radzić z tymi problemami, no często reagowali po prostu w sposób agresywny, co jak na pewno wszyscy wiemy, no nie jest drogą do rozwiązania jakichkolwiek problemów. Jeżeli mogłabym tutaj wspomnieć też na marginesie tego sprawozdania, w zasadzie oddziaływania skierowane czy do osób, które doświadczały przemocy, czy też które były sprawcami przemocy, zasadniczo staraliśmy się rozwiązywać w taki sposób komplementarny. Jak Państwo wiecie, bo też na początku roku podejmowana była uchwała dotycząca zasad organizacji pracy zespołu, więc tutaj jakby to zadanie od strony takiej administracyjno-technicznej jest organizowane i koordynowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast w skład zespołu wchodzą inne instytucje i przedstawiciele tych instytucji oczywiście, natomiast jeżeli chodzi o samo uprawnienie do zakładania procedury niebieskiej karty, to właściwie są tutaj pewne ograniczenia ustawowe. Niebieska karta może być założona przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przez policję, przez pracowników oświaty, służby zdrowia i przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych. Zespół interdyscyplinarny to oczywiście spotkania całego zespołu w pełnym składzie. Takie spotkania powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Tutaj w treści sprawozdania mamy informację o tym, że w roku ubiegłym odbyło się 6 takich posiedzeń zespołu interdysplinarnego, to jest 17, a tu na tym się opieram, ale chętnie oddam. Natomiast zespół to nie wszystko, bo są również powoływane do rozpatrywania poszczególnych spraw tak zwane grupy robocze, czyli taki mniejszy skład, uzależniony od problemów, jakie występują w konkretnej rodzinie czy osobie, która doświadcza takiej przemocy, więc jeżeli występuje na przykład problem alkoholu, to w skład takiej grupy wchodzi członek właśnie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jeżeli są to problemy natury jakiejś też psychologicznej, no to wówczas również psycholog. I tak można byłoby, no ten skład jest dobierany po prostu do rodzaju tych zdiagnozowanych problemów. Sama procedura niebieskiej karty rozpoczyna się od wypełnienia tak zwanej części A przez te wspomniane wyżej uprawnione podmioty. Z założenia ta część A powinna być wypełniana przy współudziale osoby, która przemocy doświadcza. Nie zawsze jest to jednak możliwe, ale takie wskazanie jest. Podczas właśnie tego spotkania pierwszego taka osoba otrzymuje też kartę B, niebieskiej karty, która zawiera takie ogólne informacje o tym, co to jest problem przemocy, tak, jakie są jego tam różne składowe, ale też o taką ogólną informację o tym, jakie instytucje udzielają wsparcia. Kolejne spotkanie odbywa się, takie zawiadomienie jeszcze, o założeniu tej karty A, wszczynającej procedurę niebieskiej karty, powinno być przekazane do przewodniczącego zespołu w terminie do 7 dni. Przewodniczący zespołu po zapoznaniu się z rodzajem, charakterem sprawy ma obowiązek w ciągu 3 dni powołać właśnie posiedzenie zespołu, na które też jest zapraszana osoba doświadczająca przemocy. Podczas tego spotkania jest też wypełniana kolejna część procedury niebieskiej karty, tak zwana część C, która stanowi z kolei pogłębienie tej części A, diagnozowanie problemu, a także określanie takiej ścieżki pomocy po prostu osobom, które przemocy doświadczają. Z kolei kolejnym takim etapem jest zaproszenie do współpracy osoby, która jest podejrzana o to, że jest sprawcą przemocy. No i tutaj podczas takiego spotkania z kolei wypełniana jest karta D na zasadzie też uzgadniania z tą osobą, jakie mogą być podjęte działania. Z tym bywa różnie, ale generalnie raczej dobrowolnie w tej chwili osoby stawiały się w roku ubiegłym, bo też można zauważyć.
A co w momencie, kiedy ktoś jednak zrezygnuje, ta osoba? Bo oni są uzależnieni tak naprawdę od tych.
W zależności są różne mechanizmy działania. Jeżeli ktoś się uchyla, no to po prostu jest też zawiadamiany sąd i jeżeli faktycznie no, są zewsząd przesyłane sygnały o tym, że w takim domu źle się dzieje, tak, więc sąd może orzec i to w zasadzie też w roku ubiegłym jest też wykazana w sprawozdaniu mniejsza liczba tutaj
orzeczeń
osób, tak, orzeczeń sądowych z tego względu, że część osób dobrowolnie po prostu wyprowadzała się z domu i w jakiś sposób no, też nie trzeba było uciekać się do takich procedur formalnych.
A co z takimi dziećmi, no, tak jak na przykład jest już tam 14-15 latek, gdzie decyduje, z kim chce mieszkać i wybrał tego złego, to co
wtedy? Takiego przypadku nie mieliśmy, ale na pewno
no jest w naszej gminie.
Te wszystkie także służby, które są po prostu włączone w te działania pomocowe, no to nie jest taka, wiadomo, to trochę trwa, zanim wszystko w jakiś sposób ustabilizuje się, bo musi być i opinia psychologa, tak, powinny być, jeżeli właśnie chodzi o dzieci takie niepełnoletnie czy nieletnie w przedziale szczególności od 13 do 18 roku życia, gdzie w zasadzie jest już pewna prawna możliwość decydowania o sobie, niemniej nadal, jeżeli chodzi o nasze prawo do ukończenia 18 roku życia, osoby uznawane są za nieletnie, no to tutaj niestety opinia biegłych i sądu też w jakiś sposób decyduje o tym.
To długo takie procedury, bo to szkoda dzieciaczków, nie?
No to już sąd, jeżeli chodzi o te przypadki związane z przeciwdziałaniem przemocy, no to raczej tutaj traktuję priorytetowo i po prostu
i szkoły wam zgłaszają, tak?
Którzy wchodzą w skład zespołu, mamy też wsparcie właśnie psychologa, terapeutów, którzy również w ramach tak zwanego rozszerzenia dostępu mają u nas w Gminnym Ośrodku Pomocy dyżury, które też wspomagają bezpośrednio zespół interdyscyplinarny, no bo my jako powiedzmy pracownicy socjalni, no też nie jesteśmy fachowcami, jeżeli chodzi o takie dziedziny bardzo kruche, jak na przykład psychika, tak, czy specjaliści, psychiatra czy psycholog, którzy też są włączeni w te działania, skąd my też mamy w składzie prokuratora, więc no tutaj też jest takie wsparcie merytoryczne i bardzo duże. Po prostu jeżeli taka tylko potrzeba występuje i są jakieś komplikacje różnego typu, no to nie jesteśmy sami, tak? No bo to jest zespół działania komplementarny. Tutaj policja w szczególności, tak? Bo jednak to wsparcie gdzieś tam po godzinach pracy, jeżeli jest jakiś sygnał, że coś złego się dzieje, bo to może być sygnał z domu, czy od sąsiedztwa, czy jakiegoś tam przypadkowego świadka, no to jednak co tu mogę powiedzieć, jednak taka obecność osoby w mundurze no, budzi pewien respekt i mimo wszystko no, też taką podatność na pewne uwagi, sugestie i tak dalej, czy doprowadzenie zwyczajnie kogoś do jakiegoś uporządkowania się w jakiejś tam sytuacji takiej, nazwijmy to przemocy gorącej, czyli takich aktów przemocowych, czyli bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia czy życia.
To mam pytanie, to szkoła, jak dziecko przestaje chodzić do szkoły, jest w tym wieku, tam właśnie 13-18 jest obowiązek szkolny, to szkoła was informuje, że dziecko zaprzestało chodzić,
no to
czy
jest
jak?
W zależności od tego, czy jest to faktycznie no, przemoc, tak? Najczęściej pracownik socjalny jako taki jest informowany poza procedurą niebieskiej karty, żeby zorientował się, co się takiego się dzieje, tak? No i wtedy wchodzi po prostu w takie środowisko, czy pismo wysyła, jeżeli nie ma takiego bezpośredniego kontaktu, co takiego się dzieje, że dziecko opuszcza po prostu lekcję. No, nie zawsze jest to faktycznie przemoc. No, tutaj, że tak powiem, to spektrum powiadamiania nas no, jest w miarę szerokie, więc jeżeli tam na terenie szkoły też dzieje się coś niepokojącego i na przykład dziecko mówi pedagogowi czy psychologowi szkolnemu, że doświadcza przemocy, no to już też stanowi przesłankę do tego, żeby taką procedurę wszcząć, wypełniając tą kartę A, a już potem zespół interdyscyplinarny, przejmując to zadanie, tę kartę, tak, rozpatruje, tak, czy warto tę procedurę wszcząć, czy jednak taka procedura byłaby bezzasadna, no bo to naprawdę są różne przypadki i nie zawsze procedura jest wszczynana, no bo tutaj też rozkład sił pomiędzy sprawcą a na przykład sprawcą a ofiarą ma też pewien związek, bo jeżeli na przykład są te szanse wyrównane, tak, bo osoba, która powiedzmy zgłasza się, że jest ofiarą przemocy, w toku rozmów prowadzonych tak, z ofiarą i z przemocą i ze sprawcą przemocy wynika, że te osoby jakby są jednakowo silne i że tak naprawdę ofiara, mając jakieś pewne, stałe i silne elementy osobowości jest w stanie sobie poradzić ze sprawcą przemocy, nazwijmy to w ten sposób, wówczas taka procedura też nie zawsze
tak,
jest wszczynana,
ale,
nie? Ale jeżeli faktycznie taki dysonans następuje, że widać, że ofiara jest psychicznie, osobowościowo słabsza, no to w każdym przypadku oczywiście tak. Natomiast jeżeli tutaj zauważa się taką pewną równowagę, no to nie zawsze jest to rzeczywiście zasadne, żeby takim problemem zajmować się już na etapie, powiedzmy, przeciwdziałania przemocy i na kanwie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jeżeli chodzi o jakieś sugestie pań, które to zadanie realizują, no to tutaj oczywiście no wskazana jest właśnie ta współpraca, to wzajemne zrozumienie, kontaktowość, dyspozycyjność, żeby no, działać rzeczywiście wspólnie, a nie, no i w zasadzie tak to się odbywa. Natomiast no, cały czas jest podkreślana waga jednak tego, żeby wszystkie instytucje w sposób taki odpowiedzialny włączały się w realizację tego zadania. I na chwilę obecną też w tych środowiskach, które były objęte w roku ubiegłym oddziaływaniami zespołu, też część dzieci pozostawała pod opieką czy wsparciem asystentów rodziny, bo jednak jeżeli chodzi też o charakter, powiedzmy, tych czynników, które taką przemoc w domach rodzinnych wywołują, no to niestety sytuacja niewiele się zmienia i od lat w zasadzie jest to, tak dominuje, po prostu alkohol. Stąd w składzie też zespołu mamy właśnie panią, która jest członkiem Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, też niestety.
Taka potrzeba na pomocy jest.
Tak się zastanawiam, bo mówimy o tym zespole i o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. A co z przemocą nie obejmującą jakby rodzinę, tylko wśród rówieśników, w szkole? Czy tutaj ten zespół również włącza się w takie akcje zapobiegające?
Nie mieliśmy takiego przypadku, na szczęście.
Szkole nic się nie działo takiego.
Ale jakby się coś działo, to też...
Nie, no ale to na pewno jest tutaj oczywiście, że jeżeli taka przemoc rówieśnicza jak najbardziej występuje, to jest tak jak mówię, takiego przypadku nie mieliśmy. Natomiast nie sądzę, żeby zespół w takich przypadkach nie mógł wykluczyć tylko dlatego, że to nie dzieje się w domu rodziny. Chociaż jak ustawa o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
No
to chyba
razie,
policja.
Kto w takim razie, tutaj mamy świeży przykład, no wiadomo, znany z środków masowego przekazu w Warszawie, prawda? Na osiedlu Warsze, tak? No i co? Doszło do przemocy, gdzie potem się okazało, że sprawca jakby był już znany z wcześniejszych działań takich, już przez dwa lata były jakby były doniesienia o jego takiej działalności, no i doszło do czego? Doszło do zabójstwa, tak, ucznia. Więc tutaj, dopóki nie ma zdarzenia, to...
Te organy ścigania, no, sposób też powiadamiania właśnie tych służb, nazwijmy, porządkowych, które też tutaj najbardziej mogą działać w porozumieniu z sądami. To już też się zasadza taki wymiar troszeczkę szerszy społeczny, nie ta przemoc typowo w rodzinie, tylko jednak gdzieś to odbywa się poza, nie? Tym domem takim typowo rodzinnym, więc myślę, że tutaj bardziej po prostu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, czy jakimś czynem, nie wiem, czym zagrożony, tak, jeżeli chodzi o kodeks karny. Tutaj można działać po prostu w porozumieniu już sądami, o ile jest to zasadne, czy obdukcja lekarska tak potwierdzi, że takie zdarzenie miało miejsce, jeżeli to nie byłoby zabójstwo, no bo to już bezpośrednio wskazuje.
No nie, chodzi o to, żeby nie dopuścić do takich przypadków. A
jak były sygnały, to
były sygnały, jak się okazuje,
nikt nie reagował.
Było instytucji, która by jakby
no tutaj na pewno
zadziała.
Jeżeli takie akurat problemy występują na terenie szkoły, no to też na pewno pracownicy szkoły, tak, powinni też reagować, powiadamiać o takim problemie, tak? Nawet jeżeli stricte ten problem nie dotyczyłby, powiedzmy, przemocy w rodzinie, ale wiadomo, no jest telefon, jest przewodniczący, tak, ktoś nie wie, jak postępować, to też może skontaktować się czy z policją, czy właśnie z zespołem, taką pomoc i wsparcie takie praktyczne uzyskać, tak, czy nawet jeżeli nie korzystać z jakiegoś wsparcia psychologa czy pedagoga, który też na terenie szkoły pracuje, no to z takimi specjalistami właśnie, którzy zasiadają w punktach konsultacyjnych, nie tylko na terenie naszej gminy, ale w zasadzie na każdy ośrodek pomocy w tej chwili już ma, no i policja również.
No to.
Czyli w stosunku do jakby sytuacji z roku ubiegłego, jak to ten zespół interdyscyplinarny ma jakby pracy więcej czy mniej?
To
czy
znaczy mniej więcej na tym samym poziomie. Tam były tylko dwie karty mniej założone niż w roku 2017. 44, a to było 46. Natomiast no wiadomo, to wszystko można liczyć, jeżeli chodzi o liczbę osób, tak, o liczbę tych posiedzeń i tak dalej, ale no tutaj myślę, że tej pracy dziewczyny mają, no, nie ubywa tej pracy.
Bo to dochodzi co roku, tak? O czy 40, tak?
Co miesiąc,
tym roku mniej.
Co miesiąc jakaś,
no ale nawet to masz tam te 40,
kart,
doszło 40.
Kilka kart w roku jest corocznie wszczynanych właśnie. Takie są właśnie miesięczne sprawozdania wysyłane też do Wydziału Polityki Społecznej i zawsze coś tam jednak wykazujemy. Coś się dzieje, a oprócz tego oczywiście te karty, które wcześniej zostały założone w tym z lat poprzednich, też są kontrolowane.
No właśnie.
Tutaj zasadność zamknięcia tej procedury musi być uzgodniona z wszystkimi przedstawicielami instytucji wchodzącymi w skład zespołu. To nie jest tylko decyzja jakaś jednoosobowa przewodniczącego zespołu, tylko tutaj no, wszyscy muszą zgodzić się z tym, no, że zamykamy procedurę, ponieważ wiem, ustały przesłanki, tak, które uzasadniają prowadzenie takiej karty, czy faktycznie nastąpiło jakieś czasowe wygaszenie tych oddziaływań przemocowych. Właśnie teraz też mamy taki.
A na przykład ta osoba sama może na przykład wycofać tą kartę na swoją prośbę na przykład? Czy to wy jako instytucja?
Wycofują
na,
właśnie,
na
dlatego tutaj się zrobił
się poddają w jakimś momencie. Natomiast właśnie też dziewczyny przygotowały zespołu regulamin funkcjonowania zespołu i jest tam wprowadzony też taki zapis, zgodnie z którym, jeżeli nastąpi zamknięcie karty, to jeszcze te organy właśnie uprawnione do zajmowania się tym problemem będą mogły przez okres 6 miesięcy zaglądać w to środowisko okresowo, żeby po prostu sprawdzić, czy coś tam złego się jednak nie dzieje.
Zabezpieczenie,
no, żeby też mieć taką pewność, że faktycznie coś tam w tych cichych czterech ścianach domu tak. No, no i też takie wyczulenie społeczne na pewno jest ważne, szczególnie sąsiadów. Bo u nas może też rzecz utrudniona na terenie naszej gminy, bo przeważnie jest to budownictwo takie jednorodzinne.
Nie wiadomo, co się dzieje za
w pewnym oddaleniu. Nie,
no
nie
też niektórzy wiedzą, a nie chcą się.
My jako Białegłota jesteśmy tak zabudowani w miarę bliska.
Tak, no więc też na pewno jest ważne takie wyczulenie, żeby tej przemocy zapobiegać, zgłaszając. Tak, jeżeli są jakieś sygnały niepokojące, no jeżeli są one niepotwierdzone, no to wiadomo, no procedura jest, jeżeli została już wszczęta, jest zamykana, natomiast no tutaj no może to czasami naprawdę komuś życie uratować.
Dokładnie, a nie po fakcie.
Nie wiem, czy jeszcze Państwo jakieś pytania macie?
Dziękuję Pani bardzo wyczerpująco, jak zwykle, jak Pani przychodzi, ten temat jest przedstawiony.
Bez kawy.
Dobrze, mamy jeden temat dotyczący.
Dziękuję ślicznie.
My również bardzo dziękujemy.
Dziękujemy. Poprosimy chyba teraz o Panią informacja dotycząca funkcjonowania białobocki karty rodziny.
Karty rodziny.
To byśmy musieli mieć Panią na temacie.
No ale ona jest jeszcze w gminie. bo nie dawała pani Bogusia sygnału, że już mają koniec.
Nie. Faktycznie.
No właśnie, tam jest też pani
Rogi. Torebkę, bo ci wyleci wszystko.
Tak. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Ja mam taki wniosek, pani przewodnicząca.
Tak.
Bo w tej chwili my tematem dzisiejszego posiedzenia są między innymi materiały na sesję.
Których nie mam.
I materiałów oczywiście, znaczy nie oczywiście, ale nie mamy do tej pory, w związku z czym ja wnioskuję o to, aby materiały na sesję wpływały najpóźniej do wtorku, do godziny 13, żebyśmy my teraz w tej chwili nie mamy pracownika merytorycznego, który nam przedstawi punkt drugi, tak, informacje dotyczące funkcjonowania białowockiej karty rodziny, bo jest na jakimś spotkaniu, nie wiem, nie ma nikogo, kto mógłby ten temat przedstawić. Nie mamy materiałów na sesję, no to co, kończymy komisję w takim razie, bo jak?
Czy
zrobimy przerwę? Wnioskuję, przede wszystkim wniosek jest taki, żeby materiały na sesję wpływały w każdym miesiącu we wtorek,
a nie wcześniej, bo
do godziny 13.
Ale wczoraj też już była komisja gospodarki, też nie mieli.
No tak, ale jest przepis, że 7 dni przed tak. sesją. W poniedziałek to będzie 8 dni przed sesją. Natomiast dzisiaj już mogłyby być od rana, żeby komisja mogła się przygotować, tak?
Jakby były na 9, to byśmy się zapoznały.
Nawet na 13, no bo to teraz przychodziliby pracownicy merytoryczni i byśmy na bieżąco omówili. Byśmy się zapoznawali. W tej chwili, jeżeli ten wniosek jest zanotowany, to może byśmy przegłosowały.
Tak.
Kto jest za tym moim wnioskiem, tak. Żeby te materiały były odpowiednio wcześniej, to raz. I wnioskuję w takim razie o 5 minut przerwy, żeby się zorientować, czy pracownik merytoryczny przybędzie i udzieli informacji na drugi punkt, mianowicie informacja dotycząca funkcjonowania białowockiej karty rodziny.
Tak.
Tak, to poproszę o przerwę. Pani przewodnicząca będzie uprzejma wyłączyć, a ja się pójdę dowiedzieć.